here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Splash! Mój drogi!
No?
Jakże mi strasznie przykro jest.
Co stało się?
Że mój ulubiony gracz tych playoffów skręcił kostkę i nie zagra w serii Miami-Toronto. Muszę to w końcu powiedzieć, bo powstrzymuję się od 24 godzin. Jonas Valanciunas nie zagra w tej serii.
A jego tak zwane vis-a-vis?
Jego tak zwane vis-a-vis oby też nie zagrało w tej serii.
To było fajne takie, przypominało trochę grę w szachy, jak hetmani wypadają. Zaczyna być gra taka, wiesz, lekkimi figurami.
No, bardzo ładna szachowa analogia, mój drogi. Cieszę się, że jeszcze ludzie potrafią jej użyć, a nie, że komputery z nami wygrywają i już nie mówimy o szachach. Bardzo się cieszę. Ale wiesz co,
Znasz tą historię, jak Kasparow grał z tym Deep Blue?
Znam.
Tą całą kontrowersję, która była?
Znam. Czytałem kiedyś, musisz mi przypomnieć teraz, bo...
Nie, tam była taka sytuacja, że Kasparow zaczął grać w sposób nieintuicyjny. W sposób taki, który... nie potrafię... Za słabo gram w szachy, żeby móc powiedzieć, co tam się tak naprawdę zdarzyło. W każdym bądź razie twórca programu Deep Blue, jak zobaczył, że... Kasparow gra w sposób, który dla komputera jest... Komputer jakby sam wpada w pułapkę tego, co robi Kasparow.
Mm-hmm.
To oni zrobili jakiś taki chyba delay i zrobili takiego patcha, wrzucili w nocy i Kasparow już nie był w stanie potem wygrać.
Usprawnienia. Adjustment.
Zrobili taki adjustment właśnie. Zrobili taką smallballową grę.
Cool.
Bez hetmana. Nie, tam jestem, tam moim zdaniem tam był jakiś nawet chyba proces sądowy w tej sprawie. Nie wiem, czy Kasparow go nie wygrał. Się okazało, że facet faktycznie coś tam śrubkę podkręcił.
Pamiętam, jak byłem mały, to... Który to był rok? 80? 90?
Nie, tak? to będzie lata 90.
Lata 90, a to początek był lat 90?
96?
Nie wiem, pamiętam. W telewizji widziałem kiedyś minę smutnego mistrza, który przegrał z komputerem. Takiego wkurzonego.
No chyba, nie, ostatecznie ja się nie wiem, czy on przegrał, czy on zremisował, wiesz?
O kurczę. Czyli jest jeszcze szansa, przynajmniej była.
Nie, teraz już chyba nie ma, wiesz?
Nie ma, niestety. Nawet nasi koledzy z Palo Alto, Japończycy z Silicon Valley, nie mamy takich mózgów? Nie?
Nie chyba.
Szkoda. Nagle nasi koledzy, a jak kibicują Kobiemu, to hejt. Mój drogi, dlatego zacząłem od Valanciunasa i dobrze powiedziałeś o przeciwniku, counterpart, Whiteside'zie, Hassanie, ponieważ było coś takiego w tej rywalizacji, co przywoływało mi na myśl, od razu tak powiem twardo, lata 90. To jak oni się tłukli pod koszami, to jak oni się przepychali, to jak Valanciunas wygrywał ten matchup. Było coś
nie,
takiego...
Nie, bo Valanciunas, ja szczerze nie widziałem Valanciunasa, żeby grał tak dobrze.
On grał...
Z taką pewnością, z taką, wiesz,
jak w tych...
zawziętością, brutalnością takiego, wiesz, litewskiego Giedymina.
Mówimy o playoffach chyba w całości, nie? Bo w serii z Indianą zaczął ją przynajmniej fenomenalnie.
Może nie zwróciłem uwagi na to, ale nie, Valanciunas jest...
Tranzycja mi nie wyszła.
Nie, ale powiem ci tak, Valanciunas jest takim moim top 5 graczy, którzy są... których gra jest poniżej talentu. I ja za każdym razem od wielu lat liczę na to, że on się przełamie. No i myślałem, że to jest może ten moment. On ma papiery na to, żeby być top 3 centrem tej ligi.
O kurczę, myślę, że przesadziłeś, ale...
Papiery.
No ja nie wiem, moim zdaniem to, co gra w playoffach, to jest jego kapitalna gra. To są pieniądze, które zostały zainwestowane, które się zwracają w tym momencie.
No ja wiem, ale widzisz, no ja chcę powiedzieć, że on może tak grać codziennie, rozumiesz? On może wstać, zjeść tą miskę obsianki, wstać i grać tak. A nie wiesz od wielkiego dzwonu, jakiś tam playoffowy mode.
O kurczę, ale to już trwa trochę. Było tych meczów, 9, w których grał bardzo dobrze. JV.
No tak, ale 3 lata ostatnie były takie...
Dobrze, ale jesteśmy teraz. Jesteśmy teraz i on miał kolejny lepszy sezon niż poprzedni. Postępy faktycznie...
Erik Montross.
Postępy... A, dobrze. Zmieńmy temat. Nie będę rozmawiał o... Nie mam ochoty już. Koniec. Transmisja mi nie wyszła. Kontestujesz, nie będziemy rozmawiać. Proszę, o czym chcesz rozmawiać?
Nie, ale chcę powiedzieć, że ja mam wielką sympatię do Valanciunasa. Cieszę się, że gra dobrze i martwię się, że nie będzie, że już go nie zobaczymy. No.
Dobrze. Przepraszam, to ja źle usłyszałem, co mówiłeś. Jak zmieni się ta seria teraz, to jest mi ciężko powiedzieć. Bez Whiteside'a i bez Valanciunasa. Jeśli Whiteside nie zagra.
Ja powiem tak. Jeżeli Lowry będzie grał tak jak w ostatnim meczu, to Toronto powinno sobie poradzić.
Dobra, okej. Okay. Zobaczymy.
No bo masz 2 super gwiazdy przeciwko...
Gdzie masz super gwiazdy? W tej serii nie masz żadnej super gwiazdy.
No nie, ale ja mówię, no przypomniałem się, że jest 2 All-Starów w Toronto.
No tak. I jeden gra nieźle.
A przeciwko masz podstarzałego gwiazdora, który robi rzeczy takie, że mnie szczęka opada.
To jest nieprawdopodobne. To jest to, co robi D-Wade w tej serii, to jest niesamowite. To, co robi w tych playoffach.
I tak naprawdę... No, taką grupę, no. Johnson do nich zaliczam, Johnsona zaliczam, Luola Denga, no. Ale to są tacy, wiesz, no... The followers, no. Już nie są gracze, którzy są w stanie pociągnąć mecz. Oni są w stanie uzupełnić coś, ale...
Ja się zastanawiam, jak to taktycznie będzie wyglądać ze strony Toronto. Czy znowu zobaczymy na parkiecie Luisa Scole, tak jak przez 5 minut z meczu numer 3.
Myślę, że pójdzie w ogóle smallballowo. No.
Tak może być. Tak może być, że Miami, bo Miami tego nie zrobiło w tej serii. Nie wystawiło tego takiego swojego line-upu, którym czasem grali w drugiej połowie sezonu, gdzie Luol Deng grał na centrze. Oni tego jeszcze nie zrobili. Jak będą grali bez Whiteside'a, to mogą to wrzucić na parkiet. Ale ja nie wiem, jak to będzie wyglądać przeciwko Toronto. Jeśli Toronto będzie niżej i będzie grało...
Mac Robertsa chyba wprowadzą, nie?
Ja mówię o line-upie z Luolem Dengiem.
Ja wiem, nie, ja to rozumiem, tylko że kogo oni wstawią? Myślę, że zagrają... Kogo wstawią za Whiteside'a?
Do piątki?
No.
Ja myślę, że...
Tak oni tak nie mają, Maciek, żeby tak włożyć. No co, Fadamajera wrzucą?
Jeśli Toronto wrzuci Biombo, a tego się spodziewam, do piątki, jak Valanciunas nie grał w tym sezonie, to Biombo był starterem, to będą musieli wrzucić kogoś, kto będzie się z nim masował pod koszami. Bo to będą zbiórki Biombo. Biombo jest jednym z najlepiej zbierających graczy ligi. Luźno, jakiś top 5. Zrobił się takim zawodnikiem i oni muszą mieć kogoś. Myślę, że wstawią... Wiesz co? Co się stało z jego rękoma, że jak on zbiera piłkę, to te ręce istnieją. Ma taki klej na rękach nawet, jak ją zbiera.
Ma.
Zaskakujący.
A jak tak łapie piłkę, to z nim się masz wrażenie, że z obtęgami by się nie wyjął.
I wiesz, co jest najlepsze w tym, jak on zbiera? Już tak się przyglądałem w drugiej części sezonu. On ma bardzo kozacki wyskok z miejsca. Stoi w miejscu, ma jeden z najlepszych wyskoków z centrów. Jak stoi w miejscu, idzie do góry, bardzo wysoko idzie do góry, plus zasięg ramion, plus wzrost, plus siła fizyczna. I myślę, że musisz chyba, no chyba, że chcesz zaskoczyć jakoś ich, ale musisz mieć kogoś na Biombo. Myślę, że wyjdą Haslemem, jeśli Whiteside nie będzie grał.
To jest dobra rzecz.
I będę napięty.
Śmiej, ale Haslem robi swoją robotę. Brudną, najczarniejszą, rozumiesz, to wygląda jak poproszenie ryby.
No tego właśnie, jak w tej końcówce meczu numer 3 Miami przychodziło do pick and roll i D-Wade Udonis Haslem, to ja naprawdę myślałem, że to jest 2006 rok, gdy Udonis Haslem jeszcze trafiał 40% z midrange. Naprawdę myślałem, że to jest 2006, D-Wade i UD grający po 10 latach dalej w crunch time meczu playoffowego to, co grali 10 lat temu, jak zdobywali tytuł. Ale nie, wiesz co, teraz...
Zobaczysz, numer Udonisa Haslema zostanie zastrzeżony.
No, oczywiście, tego się spodziewam. Miami Heat Lifer. Dobrze.
Tak jak Nicka Collison.
I Michaela. Jordana.
Tak. Michaela to przesadzili wtedy.
To przesadzili. Dobrze. Ja nie mam dalej typu. Ja typowałem, że Toronto wygra tę serię. Prowadzi 2-1. No ale teraz już nie, no naprawdę ciężko mi przypuszczać, co się stanie. Spodziewałem się, że Miami... Zastanawiam się, czemu Gerald Green gra, a Justice Winslow nie gra. Ja rozumiem, że...
Właśnie, dlaczego nie gra Justice Winslow?
Bo Justice Winslow nie umie rzucać za trzy i oni go zostawiają bez krycia. Ale nie wiem, czy w tym momencie serii, w którym Kyle Lowry może się odnalazł w końcu, może to rzucanie, wiesz, po meczu numer 2 w Toronto, w pustej hali, w kapturze. Bardzo mi się podobało, że rzucał w kapturze, w pustej hali. Wiesz, może to przyniosło skutek i otworzyło go. Jeśli on dojdzie do tego, co gra DeRozan, a DeRozan od czasu, gdy nie gra przeciwko Paulowi George'owi, to jak napisałem we Flashu wczoraj, ma każdy rzut, jaki chce. Więc tylko chodzi o to, czy będzie je trafiał, czy nie. Ma swoje rzuty. DeRozan ma swoje rzuty. I jeśli Lowry się do tego teraz otworzy, to myślę, że potrzebują, przydałby im się jakiś obrońca tutaj, gdzieś. Jeśli nie będzie grał Valentina...
No wiesz, musisz mu Ola Benga wycisnąć ze wszystkich, jak cytrynę z niego, to co ma najlepsze jest.
Jeśli Valanciunas nie gra, to Toronto traci bardzo dużą część swojego ataku pozycyjnego, bo ten pick and roll z Valanciunasem rolującym do kosza, nie wiem, czy to nie była najlepsza rzecz, jaka im szła w ogóle w tych playoffach, jak on rolował do obręczy. Teraz bez tego to się może skończyć jakimiś 20-40 rzutami we dwóch Kyle'a Lowry'ego.
No ja wiem, no, Biombo tego nie zrobi, aczkolwiek Biombo w takiej grze alejupowej, w takim wiesz, podrzucaniu piłki do środka, się ogarnia.
Ja tylko jednej rzeczy nie lubię w nim, słyszałem bardzo inne opinie niż moja opinia. Słyszałem opinię, że Bismack Biombo stawia dobre zasłony. Moim zdaniem nie stawia dobrych zasłon. Stawia takie zasłony jakby...
Nie. Ja wiem, takie zasłonki. Takie parawaniki.
Jak w klubie gejowskim o 4 rano. Przepraszam, czy mogę przejść?
Tak,
i to jest zaskakujące. Chociaż znam ludzi, którzy uważają...
Ja rozumiem, że jak bronisz własnego odbytu, ale nie za bardzo.
No mi chodzi o takie przechodzenie, wiesz, że przepraszam, chciałem przejść tutaj przez parkiet przy barze i tak...
A o to ci chodziło, ja myślałem, że tak...
To już pobiegłeś z tym do ubikacji. Znam ludzi, którzy, bo tak porównałem Biombo do stawiania gejowskich zasłon nieprzypadkowo, znam ludzi, którzy uważają, że Biombo spełniłby się na wybiegu w Mediolanie.
To prawda.
No o, to znam już dwóch ludzi. Bliscy mi ludzie tak uważają. Proszę. Dobrze.
On w jakimś takim magazynie dla mężczyzn, kiedy przyrodzenie miałby przykryte bananami, byłby fantastyczny. Widzisz to czarno-białe zdjęcie?
Teraz?
Tak.
A to ty już jesteś na Biombo Google Images.
Ja jestem bardzo elegancko, w takim wiesz, wieńcu laurowym, z takim kielichem z tego złota, otoczony taką przepaską z bananu.
Zastanawiam się, czy wyciągnąć się stąd, czy zostaniemy tutaj. Ale spróbuję, dobrze. Co myślisz o tym, jak ubrała się Wanda Pratt na... Wanda Pratt to jest mama Kevina Duranta, która teraz ma swój program w telewizji, która udziela setek wywiadów.
Nowa Ofra?
Nowa Ofra, dokładnie. Jak ubrała się Nowa Ofra na mecz numer 4 Oklahoma z San Antonio i czy to coś miało znaczyć?
Jestem dziewicą.
Tak? To pierwsza rzecz, o której pomyślałem.
Kevin jest...
synem niepokalanego poczęcia.
Tak, tak.
Dokładnie. Rozumiem, czy to była taka... no, nie.
Że jest kiedy człowiek mam.
Inkwizycja.
Nigdy nie Jezusa nie znak równości.
No i tak zagrał. Zagrał jak Jezus, jak Pan Bóg w KD w tym meczu. Był od samego początku... O, może nie, bo tam ta pierwsza połowa... Pierwsza połowa Oklahoma była taka... ale druga była chyba ich najlepsze 24 minuty w tym sezonie. To, co zagrali w drugiej połowie. I na przestrzeni całego meczu, w zasadzie wszystko to, co Oklahoma zrobiła w tym meczu, to jestem prawie skłonny powiedzieć, że to był ich perfekcyjny mecz. No tyle, na ile mogą zagrać.
Wiesz co, ja powiem tak. Kilku ludzi wyszło z cienia.
Właśnie
przede wszystkim Enes Kanter i pewny, jak nie wiem co, Dion Waiters z taką miną, wiesz, gościa, który w każdym barze był, każdemu w mordę dał i nie ma dupy, której by nie klepnął w tyłek.
Tak. I tam
tak masz, wyglądał.
I tam masz napisane, ile asyst miał KD? 3-4? Nie wiem. Ale miał kilka.
Ale oni w ogóle nie grali piłką, to było zaskakujące.
Miał kilka. Russell miał 15 asyst. Oddał mniej rzutów niż Durant. Była pierwsza rzecz. W sensie Westbrook nie grał jak Spear i Erotoman w meczu numer 3. KD miał rzuty, trafiał rzuty. To czasem były często były ciężkie rzuty. I dzielili się piłką, gdy w tych niewielu sytuacjach, w jakichś pick and rollach, zamiast wpaść na ścianę, to odgrywali piłkę do rogów. Tam Randy Foy widziałeś, rzucał za 3 w czwartej kwarcie.
Randy Foy!
Randy Foy!
Czy też czujesz w Randy Foyu, że Randy Foy powinien...
Randy Foy!
Jest taka...
Ja to widzę jak taką kolejną część filmu Quentina Tarantino, w którym pojawia się czarnoskóry cowboy, bo on teraz już co film ma jakichś czarnoskórych cowboyów. I byłaby to powiedzmy ballada o Randy Foyu. I Randy Foy wjeżdżałby na koniu, tak. Randy Foy.
Wjeżdżałby na Bismaku Biombo.
Zamknij
już. To byłaby rozkładówka tego magazynu.
Zamknij już grafikę w Google. Tak, kurde, no czułem, że nie mogę cię wpuścić w Biombo. No ale no dobrze, no. Jesteśmy tam. Jaki był twój typ przed serią Spurs Oklahoma?
Postawiłem na Oklahoma, ale tak.
Postawiłeś na Oklahoma?
Sercem.
A
rozumem postawiłem na San Antonio.
To tak.
Znaczy nigdy mnie nie ucieszyło bardziej niż zwycięstwo niepokalanego.
No, niepokalany to taki się zrobił, wiesz co, tak. On, to dobrze, że przyszedł w tym czwartym meczu, że był w tej czwartej kwarcie. Właśnie przed chwilą napisałem w przerwie, jeszcze nie skończyłem flesza i napisałem o tym, że to już 2 lata nie było takiego KD. Technicznie 2 lata, on nie grał rok temu w playoffach. 2 lata nie było takiego momentu, wiesz, playoffy i KD robi coś dużego w czwartej kwarcie. Mamy Kerrych, Lillardów, LeBronów, a KD tak na tej dużej scenie. Gdzie jest ten taki Durant superstar w tym wszystkim? Nawet umieszczając go 2 dni temu w gronie Superstar, w drugim tajerze, zacząłem się od razu po tym zastanawiać, kurczę, ale no nie widziałem dawno takiego Duranta, wiesz, Duranta, który robi coś więcej niż to, co robi. To, że on rzuca 20 punktów co mecz, miał taki streak w sezonie regularnym, ale też takiego dużego Duranta, coś takiego właśnie jak teraz, 41 punktów. Boom, a nie wiesz, 30, 29, coś takiego wiesz, taką eksplozję Duranta.
Taka petarda.
No taką petardę, taką brakowało mi tego w sezonie regularnym też od niego. Więcej gry było przez Russella Westbrooka niż wcześniej nawet w tym sezonie. I ten Durant tak, no, też został trochę tak użyty w tym meczu. Oddał aż 25 rzutów, ale był używany gdzieś tam po zasłonach, tu wychodził w czwartej kwarcie z Persji. Zmieniali krycie na nim i ja nie wiem, czy to Greg Popovich chce robić to w kolejnych meczach, bo widziałeś, ile razy David West krył Kevina Duranta na obwodzie, gdy KD wychodził po zasłonek. Było kilka akcji, gdzie KD miał 3 zasłony nawet. Tam rzucił takiego runnera wzdłuż linii, gdy wybiegł po 3 zasłonach, zbiegł do lewego rogu, oszukał Kawhia Leonarda, poszedł w drugą stronę od pick and rolla i rzucił takiego runnera. Tam były 3 zasłony dla Duranta. To się rzadko ogląda. I to był KD, którego brakowało i też podobało mi się to, bo wiesz, ja już od 2 lat mówię to, że przydałoby się, żeby Durant wziął jakąś większą odpowiedzialność za siebie w obronie. Za siebie i za swój zespół przede wszystkim. I zrobił to w tym meczu, kryjąc Kawhia Leonarda w czwartej kwarcie, ale też wcześniej miał takie momenty, gdzie po prostu przychodził na Kawhia Leonarda i go krył. Nie to, że go jakoś zatrzymywał, że go jakoś, nie wiem, shut down czy coś takiego, ale bronił go, przyszedł do tego meczapu, no. Krył go. Kawhi nie rzucił punktów w czwartej kwarcie. Aldridge rzucił 1 punkt. Zostali...
Zostali
wyciszeni, no. nie wydarzyło się tutaj nic, aczkolwiek jeszcze do końca trzeciej kwarty San Antonio miało wszystko z mid-range, co chciało. Wszystko trafiali. Jeszcze dwie trójki na koniec trzeciej kwarty dorzucili, to były ich pierwsze trójki chyba w tym meczu, tak sobie pomyślałem. I myślę nadal, że ten team jest lepszy niż Oklahoma i mój typ 4-2 sprzed serii cały czas podtrzymuje.
Trzeba wygrać San Antonio, kochani.
Będą musieli to zrobić, ale no nie wiem.
To może być trudne.
Nie chcę tak krzyczeć dzisiaj, ale kurczę, no może Tim Duncan powinien był zakończyć karierę razem z Kobe Bryantem. Bo to, no kolejny mecz to jest, no już nawet nie chcę mówić, że Steven Adams jest, wiesz, lepszy
świetny
od niego w tej serii,
jest
ale no już, no to już trwa. To już długi czas trwa.
Nie, trwa, ale jest naprawdę niszczy po prostu.
W sensie, że niszczy umieranie?
Nie, no nie ogarnia się. No, ogarnia się na jednej, drugiej desce. Niewygodny jest.
Adam.
Męczy tego Eldridge'a. Tak, Adam.
A ja mówię o Timie Duncanie. Myślałem,
a nie, Tim Duncan jest zmarły. To już
Tim Duncan...
To już powrót na basen.
Tobie może się łatwiej mówi. Ja też nigdy nie byłem jakimś super fanem Tima Duncana, bo byłem fanem...
Nie ma czegoś takiego jak fan Tima Duncana.
A, wiesz
co? To jest niemożliwe.
Mój trener...
To są ludzie, którzy piją, wiesz, przez rurkę.
A, jak grałem jeszcze w kadetach i miałem 17-18 lat, Tim Duncan przyszedł do ligi i mój trener, oglądając kilka meczów Tima Duncana, powiedział mi, że muszę obowiązkowo oglądać tego gościa. Że to jest człowiek, którego mam oglądać. Tylko, że problem polegał na tym, że ja byłem fanem KG, który gdzieś tam grał dalej na obwodzie, jakieś, wiesz, jakieś rzuty, jakieś... KG jeszcze był trójką wtedy. No, przechodził już na czwórkę, jakie miałem 16-17 lat. Ja zawsze wolałem Garneta niż Duncana. Nie wiem, czy wszyscy... No, myślę, że młodsi kibice tego nie czują, ale kiedyś był taki podział, zrobił się taki podział. Garnet albo Duncan.
Naprawdę?
No, 10 lat temu, 12, 15 lat temu.
Zawsze to było, ja byłem szak i cała reszta była gdzieś z tyłu.
Aha, okej.
Okay. Nie, no nigdy się nie złapałem w ogóle do tego, żeby móc w ogóle myśleć o tych graczach w takim wieku.
Ojej, totalna ignorancja. Okej, okay, jesteśmy malutki.
Okej, okay, nie, no ja się nie wybieram. No.
Rozumiem. No ale chyba przyznasz, że na końcu... przyznasz, że na końcu Tim Duncan jest lepszym graczem niż szak był, czy nie?
Nie.
Nie?
Nie.
Okej, okay, dobra, naprawdę nie?
No nie.
Naprawdę?
No nie.
Okej, okay. A nie pamiętasz czasów, jak San Antonio niszczyło Lakersów grając pick and roll, gdzie Shaq musiał go bronić? Shaq gdyby grał w tych...
Wyparłem z siebie te myśli.
Shaq jakby grał 10 lat później, to on by nie grał w wielu meczach, bo nie trafiałby wolnych i nie potrafiłby kryć pick and rolla. Był zajebisty, Shaq był dominatorem, był straszny, ale kurczę...
Ale w dzisiejszych czasach by się nie odnalazł.
No, w dzisiejszych czasach to nie byłby
nie
tak dobry.
Teza,
na pewno nie byłby tak
nie
dobry.
Nie byłby dobry. Nie byłbyś dobry, Shaq.
Nie, byłby kozacki, tylko nie byłby tak dobry, jak wtedy mógł dominować. No. Inna gra była, a inny sport był. Dobrze, zostawmy to. W każdym razie... No,
Shaq nie byłbyś dobry.
Nie, no byłby dobry, powiedziałem. No nie byłby taki...
No dobrze, nie byłby tak dobry.
Tak dobry nie byłby. Bo oglądamy w tej serii bardzo dużo Davida Westa. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy, który gra nieźle, on gra w ogóle, ma bardzo
no,
dobry,
nie,
równy...
Nie gra, no, Maciek, no co chcesz od Westa?
Ma bardzo dobry, równy sezon. Zastanawiam się, czemu nie oglądamy więcej Borisa Diała w tej serii.
Gramy, ale dużo grał dzisiaj. Grał bardzo dobrze. To jest kawał drania jednak.
Ja myślę, że powinno być więcej Diała, mniej Westa w tej serii. Jeśli już Duncan ma być zmarły. Ja myślę, że Duncan jeszcze ma taki mecz jeden, którym odpowie wszystkim, tylko że to nie chodzi o to, że ma, wiesz, że jeden mecz zagra, wiesz. Randy Foy też trafił chyba jedną trójkę dzisiaj.
Tak, ale wiesz...
A drugą prawie.
Myślę, że ta trójka poniosła w ogóle ten mecz.
Tak.
Cameron Payne nie powinien grać w tej serii.
I gdzie są ci wszyscy, którzy mówili, że Cameron Payne powinien grać, a... Ale
nie powiem. Ja w początku mówiłem, nie wiem, czy pamiętasz, jak wyrzucił Augustina.
Tak.
I mówię, no to chłopcze, to musisz mieć straszne jaja, żeby uważać, że Cameron Payne jest w stanie grać minuty, kiedy siedzi Westbrook.
Ale
potem to... pamiętasz, marudziliśmy, że on w ogóle nie grał tego ustawienia. W sensie, że nie dawał mu w końcówce sezonu regularnego, nie dawał mu minut w ogóle. A teraz wypuszcza go na San Antonio i nic nie wycofuje, przepraszam mi panie. No, Cameron ten gra w Pampersie.
Masz rację, masz rację. No dobrze. Myślę, że jest jeszcze taki inny subplot w tej serii, tak jak oglądam ją. I zaraz przejdę tym samym do serii trzeciej za chwilę.
Jest fajnie, takie przejścia.
Jest taki subplot, że choć San Antonio jest lepszym zespołem niż Oklahoma po 4 meczach w moich oczach, to trzeci mecz z rzędu zauważyłem, że nie wiem, czy to się da jakoś statystycznie opisać, wynikiem może, ale zauważyłem, że po raz trzeci mecz z rzędu dzieje się tak, że im dalej w mecz, tym ten atletyzm Oklahomy, który cały czas jest jeszcze przewagą Oklahomy, mimo tego, że Kawhi Leonard jest atletycznym bogiem, mimo tego, że Aldridge gra dużo, to ten atletyzm Oklahomy jakby tak powiedzieć wymęcza Spurs w trakcie spotkań. Że Spurs nie są w drugich połowach tacy eksplozywni, na tyle, na ile oni mogą być. Że to gdzieś wchodzi, przechodzi. Tak. Jest mi to bardzo ciężko opisać, co się działo w seriach w poprzednich latach Oklahoma z San Antonio, tylko że to się działo tak, że to widziałeś, że to nie musiałeś się jakoś dopatrywać, że nie musiałeś tego traktować jako wrażenia. Musiałbym raz jeszcze obejrzeć ten mecz, żeby móc powiedzieć dokładnie, o które momenty mi chodzi. To są takie momenty, gdzie widzisz, że to skakanie Oklahomy cały czas na ofensywną deskę, gdzie tam Adams cały czas jest, gdzie tam zawsze Enes Kanter jest nawet, wiesz, że to sprawia, że San Antonio musi się męczyć, żeby zebrać piłkę w obronie. I to ich tak spowalnia, akcje stają się wolniejsze i ten ball movement nie jest taki precyzyjny. I to umarło w czwartej kwarcie. Spurs zmarli, to im się nie zdarza. W czwartej kwarcie tego meczu zmarli.
Trochę graczy nie zagrało w tym meczu. Byli.
Wiesz co, oni przez trzy kwarty Leonard, Aldridge, Parker byli w grze. I popatrzyłem na ten mecz.
Tak, ale zobacz, nie było Greena, nie było Duncana, nie było, wiesz.
Duncana nie ma. Wiesz co, no, oni nawet Duncana pewnie nie potrzebują, żeby, nie wiem, wygrać tytuł. Duncan może grać jak tak gra. Jeśli Kerry nie będzie zdrowy, to oni mogą wygrać bez Duncana. Pamiętaj, że Duncan i tak nie grał w serii z Warriors. Ile on grał? Półtora meczu z Warriors, jak grali w tym sezonie. W sensie nie potrzebują wcale tak dużo Duncana. Green, masz rację, faktycznie by im się przydał. To nie był dobry mecz do Danny'ego Greena, a miał dobrą tą serię. Transition defense w poprzednim meczu, trafił jakieś trójki chyba w tym pierwszym, w drugim, jakieś kilka wjazdów, był atletyczny, grał dobrze. Fakt, że jest Danny Green, też sprawia, że Oklahoma nie gra zupełnie nie gra, tu w końcówce tego meczu przeszli do nich może raz, zupełnie nie gra tych pick and rolli Russell Westbrook Durant, bo San Antonio może je zeswitchować, mając Danny'ego Greena i Kawhi'a Leonarda. W tym meczu na przykład Kawhi Leonard wyszedł na Durancie, zmienili, to było usprawnienie Spurs, że Kawhi Leonard zaczął mecz odkrycia Duranta. Potem w trzeciej kwarcie było już inaczej, ale chodzi o te zmiany krycia Westbrook-Durant. Tego nie ma, tej akcji nie ma, to jest ważna akcja Oklahomy. I tej akcji zupełnie nie ma, ona została wyciszona. Prawdopodobnie będzie powód, kilka powodów, przez których Oklahoma tę serię przegra, ale jak powiedziałem, dzieje się coś w tych meczach, że atletycznie Thunder nabierają sił w trakcie spotkań.
Oni lepiej regenerują po prostu.
Zobaczymy, co będzie dalej, no ale to...
No, ja pamiętasz tą serię z 2-0 na 4-2.
Tak, pamiętam, oczywiście. To była jedna z największych zaskoczeń dla mnie w historii ligi. To, że Oklahoma obróciła wtedy tamtą serię. Bo pamiętasz, że Spurs wygrali wtedy 20 meczów z rzędu. Byli w trakcie. Prowadzili 2-0 i grali tak... Mecz numer 2 San Antonio z Oklahomą w tamtej serii to była jeden z najlepszych 5 meczów jednej drużyny, jakie w życiu widziałem. I pamiętam, nawet napisałem o tym post, gdzie porównałem ich grę do poziomu Michaela Jordana i Chicago Bulls i potem przegrali 4 mecze z rzędu. Oklahoma tak ich wtedy ogarnęła na poziomie. Wiesz, tam były podobne rzeczy się działy, plus mieli Jamesa Hardena, który był bardzo dobry w tamtej serii.
No to prawda.
Ale działy się podobne rzeczy właśnie jak tutaj, tak jak chcemy, żeby Westbrook tak grał, przynajmniej ja chcę. Widziałeś, bo jeszcze wróćmy się na chwilę do tego trzeciego meczu, o którym nie mówiliśmy, on był w piątek, gdzie Westbrook oddał 31 kurwa rzutów, spudłował 10 przy obręczy, spudłował trójek 7, oddał w obronie, tam widziałem strona Oklahomy, taki blok Oklahomy doliczył się, że oddał 31 punktów z samą swoją obroną Westbrook. Spudłował 21 rzutów, oddał 30 punktów. To był podobny trochę mecz do tego, co Kevin Love zrobił ostatniej nocy. O tym zaraz pomówimy. Przynajmniej powinniśmy. I
Ja się nie dopatrzyłem. Ten Kevin Love jest świetny dla mnie.
I upgrade Westbrooka, po prostu upgrade mentalny. To jest te 15 asyst. Nie forsuję, nie lecę, nie gram na pałę za przeproszeniem. No. Zrobił to usprawnienie, mecz numer 4 zagrał.
Ale to wiesz, to nie jesteś w stanie go trzymać, że tak powiem, w budzie mecz 2. No.
Ale on musi, to on już, to też ktoś dobrze napisał. Kurczę, on ma 27-28 lat. To już jest usprawnienie, które powinien zrobić. On po meczu numer 3 powiedział, że to ja zawaliłem, Mówię, stary, ale grasz już w tej lidze od tylu lat, że już powinieneś wiedzieć, że tak masz nie grać. To nie jest dobry pomysł, żebyś ty grał, że Durant oddaje 18 rzutów, w meczu numer 3 powinien oddać 25 rzutów. I to był ten mecz, że się zamienili rolami i było bardzo dobrze. Tak powinni grać. A chciałem zrobić tę tranzycję, że to już był taki trzeci mecz z rzędu w tej serii, na prawo tego atletyzmu Oklahoma, tranzycję. Mój drogi, Portland Trail Blazers drugi mecz z rzędu jak dla mnie byli lepsi niż Golden State Warriors, tylko tym razem wygrali w czwartej kwarcie. How's that? Jak się z tym czujesz? Czy mówię prawdę, czy też...
No, czuję się bardzo dobrze, znaczy, muszę powiedzieć, że oglądałem ten mecz z takimi, no, wypiekami na twarzy i klaskałem Lillardowi i Portland.
Bo
znaczy byłem pod ogromnym wrażeniem. Ogromnym wrażeniem.
Lillard zagrał kapitalnie, ma takie mecze. To był jego trzeci mecz na 40 plus punktów
goli. Znowu Aminu zagrał wspaniale. Znowu CJ McCollum się tam obudził w drugiej części tego spotkania. Kto jeszcze? No nawet ten Brzydal Krab potrafi coś zagrać. No.
Allen Crabbe to jest... A zresztą. Kiedyś mówiliśmy o tym, jeśli mamy już tak sprowadzić dzisiejszy program do urody męskiej, to... Nie będę mówił tych głupich żartów, ale jest poniedziałek.
Jest poniedziałek.
Bo mam takie głupie skojarzenie a propos... A dobrze, zostawię. Nie będę tego mówił, to jest zbyt głupie. Zostawmy to na inny raz a propos Allena Crabbe'a, ale... tak, oni drugi mecz rzędu byli dla mnie lepszym teamem niż Warriors i Stephen Curry jest doubtful na mecz numer 4 dzisiejszy, tak? Dzisiaj jest ten mecz numer 4. Wydaje się, że jeszcze nie zagra. To można by te playoffy, które są bardzo fajne w drugiej rundzie, a można by takie, tak sobie myślę o tym tak już od pierwszego meczu tych playoffów, że no, niech sobie trwa, bardzo fajnie, wszystko super. Ale jeśli Stephen Curry nie będzie zdrowy na serię z San Antonio Spurs, to Warriors mają problem duży. I wygląda na to, że jeśli Spurs skończą tę serię standard i wygrają, jest 2-2, nie wiadomo. Jeśli Golden State wygra z Portland bez Curry'ego, nie wiadomo. Powinni. Portland musi jeszcze wygrać 3 mecze. Wygrali jeden dopiero. To jeśli Warriors zagrają ze Spurs i Curry nie będzie zdrowy, to może być różnie dla Warriors. Będę się zastanawiał mocno nad swoim typem na tę serię. A poza tym trwają.
No, jak mi się zrobiło 2-2 w tym.
Dobrze, mój drogi, jest jeszcze czwarta seria.
Może
się zrobić 2-2? Tak. Może się zrobić.
Czy ten mecz Portland to jednak był fluk, czy to się wiesz? Że to się już nie ma jakby prawa powtórzyć.
No, oni zrobili kilka usprawnień. Mecz numer 3. Terry Stotts jest kozacki w playoffach. Bardzo fajnie.
No jest moim zdaniem trenerem roku. Jeżeli Portland Trail Blazers to będzie mistrzostwo, to będzie sukces na miarę Leicester.
Jeżeli Portland Trail Blazers to będzie mistrzostwo, to będzie tak. To będzie coś chyba nawet więcej niż Leicester, nie? Czy nie?
Moim zdaniem więcej. Też.
Czy my naprawdę mówiliśmy, że...
Rozmawiałem z tym moim kuzynem z Ameryki, tak mu tłumaczyłem, czym byłoby Leicester w NBA. No to powiedziałem, że zdobycie mistrzostwa przez Portland to byłby Leicester.
A, tak, bo Leicester był typowany na to, że spadnie.
Tak.
No, to jest dobra analogia. I czwarta seria.
Czyli same dobre analogie.
I czwarta seria. Jaka jest jeszcze czwarta seria?
Cleveland Atlanta. Jest wspaniałą serią, która się niestety już skończyła.
Cleveland Atlanta. Ten Kevin Love zagrał taką katastrofę w pierwszej kwarcie, że to była jedna z najgorszych kwart jednego gościa, jaki widziałem w tym sezonie.
No,
w pierwszej kwarcie. Był 1-6 z gry i Atlanta przyszła do tego meczu z ewidentnym usprawnieniem
takim totalnym usprawiedliwieniem. Słuchajcie, gramy wszystko przez Kevina Love'a. Atakujemy Kevina Love'a. Kogo kryje Kevin Love? Gdzie jest Kevin Love? Nawet jak Kevin Love jest w drugiej linii obrony, to gramy tam pick and roll, żeby on pomagał. Jakby tak zrobić taki dokładny test tego, ile punktów Atlanta rzuciła w tym meczu na Kevinie Love'ie, to tam by było z 3 dychy. Luźno. Love jest ciapą w obronie, nawet jak się stara, ale to w końcu wyszło w tych playoffach, to wyszło w tym meczu, to się działo.
No ale ja się właśnie zastanawiałem, gdybyś nie miałem zupełnie odwrotną refleksję. Ja patrząc na ten mecz Kevina Love'a, sam się przekonałem, że on się obronił przed tym, żeby Cleveland się wytransferowało z tego lasu.
Ja nie wiem, wiesz co, jak on piłki nie łapie w lewym rogu, jest zesrany w pierwszej kwarcie. Jak w trzeciej kwarcie, już nawet jak trafił tych kilka trójek w drugiej kwarcie, jak LeBron się dwa razy obraca w jego kierunku z takim wyrzutem, mówię, stary, naprawdę, rusz dupę i pomóż tutaj nam w obronie. Ja nadal nie jestem pewien tego. No nie wiem, czy on jest w tej grupie razem. Oczywiście fajnie to wyglądało, jak się tam przytulili na końcu po serii. Love trafił 8 trójek, tego career high, spudłował trochę tych trójek. W czwartej kwarcie, w drugiej połowie, ile to było za 3? Jeszcze nie spatrzyłem, chyba jakieś 8 na 15, 16, 17, 14? Masz statystyki przed sobą? Spudował sporo, ale sporo trafił. Tyron Lue, prowadząc zespół NBA przez 3 miesiące, jest lepszym trenerem niż David Blatt, który prowadził 20 lat zespół w Europie?
Chyba tak. chyba niestety tak. Niestety dla Davida Blatta. Można się zastanawiać, co pan robi. Wiesz co, ja ci powiem tak, znaczy ja jestem w szoku po prostu, co robi Tristan Thompson na desce. Znaczy to jest w ogóle jakiś ten, nie wiem, jakbym Denisa Rodmana widział po prostu.
Miazuj.
Po prostu ta piłka po prostu szuka go w polu karnym.
Była taka akcja w trzeciej kwarcie, gdy Kyrie Irving miał izolację. Było 8-9 sekund do końca, Irving był na prawym skrzydle i Tristan Thompson stał pod koszem. I niektóre zespoły zrobiłyby tak, że Tristan Thompson zbiegłby spod tego kosza, jeszcze postawił zasłonę dla Kyriego. Co zrobił Tristan Thompson? Pokazał, stojąc pod koszem, pokazał do góry. Pokazał palec do góry. Typu, Kyrie, rzucaj, ja będę zbierał. Naprawdę to zrobił. Jest straszny, ale on był kapitalny w tym meczu, dlatego że on miał kłopoty z faulami. Dwa faule złapał szybko w pierwszej kwarcie. Tak. I Paul Millsap się tak rozchuśtał w pierwszej kwarcie, ile miał 15 punktów. Jadł wszystko. Kevina Love'a jadł głównie. I potem Jefferson zaczął go kryć przez chwilę na końcu pierwszej kwarty. Myślę sobie, nie, to jest morderstwo. I potem Thompson wszedł i Millsap już nie był nigdy już nie był taki.
Nie wrócił do gry.
I to jest drugi rok z rzędu. Oczywiście Millsap jest lepszym graczem niż był nawet rok temu, ale to jest drugi rok z rzędu, gdy Tristan Thompson wycisza Paula Millsapa w serii z Atlantą. To się stało drugi rok z rzędu. To się stało rok temu, gdy grali gorszym składem, i to się stało teraz. Tristan Thompson, takie... Proszę spojrzeć, proszę patrzeć, proszę doceniać. Dostał ogromne pieniądze, ale drugi rok z rzędu wycisza Paula Millsapa, jednego z lepszych graczy konferencji zachodniej. Robi to. I zbiera piłki Atlancie, tak jak powiedziałeś, jak chce.
Biega po głowach.
Kyrie Irving mi się bardzo podoba w tych playoffach. To jest inny gracz zupełnie niż w końcówce sezonu regularnego. Jeszcze takie zwykłe rzeczy to, że on wykozowuje piłkę po piku i on ją podaje, a nie rzuca. To są takie proste rzeczy. Nagle okazuje się, że oni mają trójki w rogach, wiesz, nagle trafiają, biją rekord NBA w czteromeczowej serii.
To, co oni grają za 3, to jest po prostu jakiś kosmos.
No. Super, naprawdę. Kyrie Irving...
No, widać, że wtedy, że oni są nawet, kurczę, nawet jak patrzę na ten
czy spajer, bliżej?
Jak się
bliżej?
Odnalazł. No.
Bliżej mikrofonu, jeszcze raz?
Mówię, że nawet jak się ten Fry odnalazł niesamowicie.
Pamiętasz, jak ci mówiłem, że Fry jest dobrym graczem?
No nie, no ale w sensie, przy spacingu, to ten gość w ogóle jest, nagle zaczyna być figurą na tej szachownicy.
On jest spacingiem. Fry jest spacingiem.
To ja wiem, ale jest plus masz LeBrona, który rozrzuca piłkę.
No proszę.
Ale on trafia, rozumiesz, on trafia. No. On ma 3 na 6 z gry, no.
Proszę. Chang Fry.
Minus 17 w obronie, no nic, no.
Chang Fry, no tak, no. Oni jak grają...
Kevin Love był plus 14 w tym meczu, tak? I był najlepszy.
No to śmieszne, no, wiesz co? Dwayne Wade jest...
No się, ja oszukuję statystyki.
Dwayne Wade jest minus 16 w serii z Toronto.
Okej.
Okej, no wiesz, tego typu.
Okej.
No dobrze, no to koniec już
po serii. Niesamowite, niesamowite, że oni grają właściwie bez Mozgowa, bez... Się grają bez drugiego centra.
Tak, oni grają Frajem zamiast Mozgowa. Jak grali w tym meczu przez moment, oni jak grają Fry i Kevin Love z LeBronem, to działa dobrze, ale jak grają... Blatt nie może grać Frajem i Kevinem Love'em bez LeBrona, bo to nie jest dobrze. Obrona wtedy traci strasznie. Nie mogą tak grać. Ale jak grają z LeBronem, to jest wszystko dobrze, bo trafiają za trzy. Ale to był też drugi z rzędu mecz, że mimo tego, że Cleveland jest 8-0 w tych playoffach, to widać było, że jak trafią na zespół, który będzie grał lepiej w ataku, będzie miał większy firepower w ataku, to ich obrona będzie miała kłopoty. Nie zapominajmy o tym. To, że oni są
gorący. Ja wiem, ja dalszym rzędu jestem szokowany, że oni są... 10, tak? Czekaj,
11-0 z Atlantą, tak? O tym mówisz?
Tak.
Nie?
Tak. Tak. No ja ciągle nie mogę w to uwierzyć.
Nie pytanie.
Wiesz, ale powiem tak, no, walczyli, no i były co dwa mecze tak troszkę, ten był bliziutko, no jeden totalny blowout.
Czy tam był, bo jeszcze była taka jedna historia, były kapitalne akcje dwie Chrisa Humphreysa. W tym meczu. Pierwszy blok na...
Ten mecz wygląda na game changera.
Pierwszy, tak, był taki moment, jak zablokował ten... No był taki moment, jak wszedł na parkiet, rzucił dwie trójki, zablokował alley-oop do Richarda Jeffersona i potem jeszcze w drugiej połowie zablokował LeBrona przy obręczy, mega tak. Go zablokował. Nagle LeBron nie... LeBron w ogóle spodobał dużo rzutów przy obręczy w tym meczu.
Dużo.
I pytanie, a propos...
Tam był ten goaltending, czy...
Właśnie. Czy tam był goaltending na minutę 16 przed końcem?
Ja nie wiem, czy był.
No właśnie. Bo to było zagranie, które zmieniło mecz.
Zmieniło mecz. Potem trójka, nie?
Potem trafił.
Potem jednak trafił, wziął na siebie. Zresztą, jak jesteśmy już tutaj, no to jak gdzieś tam żegnamy tą Atlantę, to pytanie, co dalej z Atlantą? Dennis Schroeder już jest tym graczem, który się można wymienić Jeffa Tiga na przykład pierwszą dziesiątkę numeru draftu na przykład.
No ja bym chciał wymienić Jeffa Tiga za pierwszą dziesiątkę numeru draftu.
Tak? Tego draftu?
No właśnie, może tego nie.
Ale
nie jestem pewien, nie mogę tak powiedzieć. Rok temu o tej porze nie miałem pojęcia, że będzie aż, nie wiem, 14 dobrych graczy. W pierwszej 20 draftu.
No to prawda. Dzisiaj nie mam takiego przekonania, że jest 14 dobry gracz.
Rok temu też go nie miałem. Więc nie wiem.
Okej.
Nie miałem go rok temu. Nie, absolutnie nie miałem. Że Devin Booker jest tak zajebisty? Nie miałem pojęcia, że jest. Wiesz co, to jest historia, nie widziałem jeszcze wypowiedzi Tiga, ale Tig nie grał w tym meczu na końcu w czwartej kwarcie. Schroeder grał i Schroeder ich ciągnął i dopóki, tam nawet na końcu, bo Schroeder, właśnie tutaj też wyszło to, że Irving jest, wiesz, to cały czas jest Kyrie Irving, Schroeder tam Irvinga objechał kilka razy w czwartej kwarcie i zrobił fajne usprawnienie Tyronu, takie małe rzeczy, na dwie minuty przed końcem stawił Deliego i tak Schroeder wjechał Deliemu. Schroeder i tak w pierwszym meczu też objeżdżał Deliego, potem Deli go lepiej krył, ale... Tig nie grał w końcówce. Tiga nie było.
Właśnie, to było takie symptomatyczne, czy to właśnie wiesz, że to jest, nie jest takie przejście, że hej Jeff, strasznie miły z ciebie chłopak i masz takie długie rzęsy, ale czas się rozejść. A z drugiej strony ja mam ciągle, patrzę na tego Schroedera, mimo jego ogromnej jakiejś sympatii do niego, po pierwsze, że jest Niemcem, po drugie, że jest czarnoskórym Niemcem.
No ja tylko dlatego go lubię, że jest czarnoskórym Niemcem.
To jest jakieś takie przełamanie. No masz wstawić ten Jesse Owen, któremu Hitler nie chce podać ręki. No. Nie wiem, mam takie skojarzenie za każdym razem. Ptak zobaczył coś na głowie. Że on jest ciągle taki shaky, no. On ma mecze, wiesz, tam 4-6-2 albo 4-4-4. On ma mecze, gdzie ma 31 punktów lub nie wiadomo skąd. Nie wiem, czy to jest kwestia minut, czy to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś, w sumie młody chłopak jest ciągle, tak? Czy to jest ciągle brak umiejętności, czy to jest, ja nie wiem, czy on tak super tą grę ogarnia, tak intelektualnie.
Mi się podobało to, co Schroeder robił na Eurobaskecie w ostatnich meczach kadry Niemiec. Zaczął turniej średnio, a kończył go świetnie. I fakt, że tam nie trafił takiego rzutu wolnego, ważnego, jeśli dobrze pamiętam, oglądaliśmy to razem w pokoju dla mediów chyba z Hiszpanią, I jakby tam trafił, to może by chyba by była dogrywka, jeśli dobrze pamiętam. A to był jeden rzut wolny, rzucał trzy. Ale kończył świetnie i wtedy nawet na tym głupim Eurobaskecie pokazał, że jest w stanie być liderem swojej drużyny. Wtedy był lepszy niż Dirk już. A propos tego, co mówisz, on jest shaky. Masz rację, że jest shaky. To wiesz, będzie shaky, dopóki nie będzie miał pewnego jumpshotu, a nie ma pewnego jumpshotu. Jak jest przy obręczy, ma kilka takich ruchów. Patrz, jak stracił piłkę Dennis Schroeder, to była akcja Denisa Schroedera, to takie wywieszenie pompką a la Rajon Rondo. To, o tej akcji mówię na 3 sekundy przed końcem, gdzie LeBron złapał piłkę i było wznowienie, w sensie podrzut piłki, gdy LeBron go podwoił. On próbował wejść pod kosz i zrobić ten ruch a la Rondo. Wyrzucam gościa do góry, robię pivot i rzucam prawym hakiem. To jest akcja, którą Schroeder ukradł od Rondo już dawno temu. On przyszedł, on to robi od początku w NBA i w tym roku jakby się nauczyli tego, że Schroeder robi coś takiego. I tutaj LeBron wiedział, złapał go ze ślepej strony, jak to dobrze powiedział po meczu. No i też to ciężko powiedzieć, że strata, bo potem jeszcze Millsap miał ciężki rzut, no ale to była ostatnia akcja, ostatni moment Atlanty w tym sezonie. Wiesz co,
Horford odejdzie z Atlanty?
Ja bym z niego zrobił startera, tak ci powiem. Bo to też jest trochę tak, że jak grasz z ławki i jesteś gościem, który ma niepewny rzut, to możesz mieć właśnie czasem takie mecze. Jeszcze decyzje Schroedera też jest inna historia. Możesz mieć takie mecze na 4 punkty, na 2 asysty, gdy trener twój nie jest przekonany do ciebie. Mike Budenholzer...
No tak, ale wtedy wiesz, że wtedy próbujesz przekonać trenera. Wypróbujesz siebie żywo. On tak... Masz wrażenie, że to przechodzi koło meczu. No, gra tak jeszcze 17-18 minut, to jest tak...
Nie wiem,
czy to było konieczne?
Chyba on teraz będzie zastrzeżonym wolnym agentem, więc mogą...
Nie, on dostanie duże pieniądze.
No właśnie, więc nie od Atlanty będzie zależało trochę to, myślę.
No tak, ale wiesz, to też jest pytanie, co zrobi Horford. No.
Mhm.
Czy próbujesz jednak Horfordowi powiedzieć, słuchaj, wiesz... No... Tego i owego. Czy Horford needs to go? No.
No wiesz, no, ten team może w przyszłym roku wrócić w tym samym składzie i zrobić to dokładnie, co zrobił w tym sezonie. Tak się może wydarzyć. Tylko czy to jest to, co Atlanta chce robić, mając w swojej konferencji Cleveland Cavaliers i znowu na nich trafić i oberwać dzwonem? No. Czy Atlanta chce tak się bawić, czy grać w ten sposób?
No właśnie. Tylko wydaje mi się, że wiesz, no, że to jest pytanie, bym powiedział...
Które mieliśmy dwa lata temu nawet już.
Fundamentalne, no bo czy trzymać to samo, czy masz zespół, który jest, powiedzmy, top 4 tej ligi na wschodzie, no tak sobie grasz, wiesz, ale z drugiej strony wiesz, że jak wpadasz na LeBrona, to po prostu zjeżdżasz do zajezdni jak Henryka Krzywono.
Al Horford jest wolnym agentem, Kent Bazemore jest wolnym agentem. Będą musieli...
Bazemore zrobił już historię tego sezonu.
Bazemore dostanie jakiś sos, bo jest wingmanem i wingmani są potrzebni w NBA cały czas i Bazemore dostanie jakiś duży sos. No, słyszałem już takie sumy a propos tego, ile Bazemore może dostać, że jakbyś usłyszał dwa lata temu, to byś nie uwierzył.
Najważniejszy jest PR agentem.
Więc on będzie miał mnóstwo ofert Bazemore. Tyle teamów ma pieniądze. On jest takim jednym z gości, których można wyjąć, mam wrażenie. No więc zobaczymy. Się wszystko rozstrzygnie w wolnej agenturze i też nie wszystko musi zależeć od samej Atlanty. I myślę, że Atlanta będzie chciała podpisać Bazemora, będzie chciała podpisać Horforda. Po co mają ich tracić? To nie jest, wydaje mi się, sposób na to, żeby robić rebuilding. Lepiej ich zostawić i potem handlować może za jakieś piki, może coś takiego robić, no. Niż tracić wartość. Za dużo teamów będzie miało pieniądze, żeby Atlanta nagle mogła stanąć w szranki powolnych agentów i wygrywać jakieś wyścigi o dobrych graczy. No, więc ta decyzja będzie, wydaje mi się, bardziej w rękach Horforda i Bazemora. Stałem, że oni chcą ich zostawić. Ta decyzja ze Schroederem i Tigiem jest ciekawa, jak najbardziej. W sensie, jeśli Schroeder dostanie ofertę, też musimy pamiętać, że bardzo mnóstwo drużyn ma rozgrywających. Mało jest drużyn, które potrzebuje rozgrywających. Jeśli znajdziesz jakiś team, który wyrzuci jakiś wielki hajs dla Schroedera typu 20 milionów dolarów za sezon, a może być coś takiego, to pytanie, czy Atlanta to wyrówna wtedy i co wtedy to będzie oznaczać. Jeśli Atlanta wyrówna Schroedera za tak duże pieniądze, to oznacza, że Tig jest do wyjęcia. Tylko z drugiej strony masz Tiga za 8 milionów dolarów jeszcze chyba przez To już będzie ostatni rok Tiga, tak? Teraz, wydaje mi się. Wydaje mnie się. To już będzie ostatni rok Tiga.
Wydaje mnie się, poczekaj.
Więc może to jest ten moment tutaj właśnie, jeśli mają go handlować, to tutaj, teraz już. No. To nie będzie wcale takie łatwe, żeby uzyskać za niego dużo. Może jakiś team będzie go chciał bardzo, bardzo chciał. Tig jest dobrym graczem. Nie mówmy, że nie jest. Więc,
nie jest dobrym graczem. No, dobrym graczem.
No, Shredder ma więcej upside'u, mam wrażenie. Jest młodszy, ale nie jestem przekonany, że Shredder będzie lepszym graczem niż Tig. Nie mam tego przekonania. Może będzie. Ktoś może chcieć to sprawdzić.
Tig ma 28 lat. No, kończy za 20 dni.
No to masz jeszcze 3 dobre lata Tiga.
Masz 3 dobre lata Tiga, a masz z kolei gościa, który ma 22 lata.
No to wisi, wiesz co, to wisi nad Atlantą już długi czas, to już półtora roku wisi nad Atlantą, no, to przejście z Tiga na Shreddera.
To właśnie mówię, znaczy czy ta końcówka tego meczu, to, że Tig nie grał w ostatniej akcji.
Tak.
Nie jest właśnie takim farewell, no.
Tak. To tak może być, wiesz? Tak może być, że czy zobaczymy jakąś wypowiedź, czy będzie potem jakiś source, albo coś się będzie działo, a Tiga, to będzie...
Jeff Tig był wkurzony.
Tak, Jeff Tig był wkurzony.
Mam krakersa.
Dobrze, mój drogi. Dziś rozumiem, mamy dwa kolejne mecze, tak? Miami Toronto i Golden State Portland. Będziemy je oglądać.
Będziemy oczywiście oglądać, będziemy
śledzić.
Będziemy śledzić, będziemy obserwować.
Trzymaj się, mój drogi, miłego dnia.
Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.